Historia nieoczywista.
Witam Państwa, ja nazywam się Karol Nawrocki i mam przyjemność prowadzić dla Państwa audycję Historia nieoczywista w Radio Gdańsk. I dziś ta nieoczywista historia będzie najbardziej nieoczywista dla mnie, jak i dla całej męskiej części grona naszych słuchaczy, bowiem relacja matki z córką i córki z matką to z całą pewnością ekwilibrystyka wzajemnych emocji, od miłości, przyjaźni, szacunku i zrozumienia po, jak sądzę, większe i mniejsze, by zachować tutaj dyplomację, różnice zdań, bo i one się pewnie zdarzają. Czy w tym pięknym, rodzinnym, matczynym zgiełku emocji znajdzie się miejsce na wspólne przeżywanie historii? Spytamy dzisiaj, 26 maja, w Dzień Matki, matkę i córkę. W tym miejscu składam też oczywiście najpiękniejsze życzenia mojej wspaniałej mamie Elżbiecie i wszystkim mamom niosącym trud wychowania swoich córek i synów. Anna Kołakowska, która jest jednym z dzisiejszych moich gości, to działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, drukowała niezależne wydawnictwa, kolportowała je również w stanie wojennym, kiedy na ulicach polskich miast szalało nie tylko ZOMO, ale też ludowe w cudzysłowie wojsko. Mając niespełna 18 lat, za działalność opozycyjną aresztowana, przetrzymywana w areszcie śledczym w Gdańsku i skazana na 3 lata więzienia. Osadzona w zakładzie karnym w Bydgoszczy w Fordonie, była wówczas najmłodszą więźniarką w komunistycznej Polsce. Jeśli myślicie Państwo, że po wyjściu na wolność Anna Kołakowska porzuciła walkę o w pełni wolną Polskę, to jesteście w błędzie. Anna Kołakowska była bardzo aktywna w starciu z reżimem komunistycznym aż do jego upadku. Nadal kolportowała, głodowała, strajkowała. W międzyczasie ukończyła studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I nie skłamię, drodzy Państwo, to taka moja osobista refleksja, że nie znam osobiście drugiej tak odważnej i jednocześnie sympatycznej kobiety. Witam w studio Annę Kołakowską.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest dzisiaj Anna Kołakowska z nami, drodzy Państwo, ale także ze swoją córką Marią, która urodziła się w roku 1996, jest absolwentką 6 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Napisała pracę licencjacką, którą poświęciła tematowi kobiet w strukturach pierwszej brygady Legionów. Maria jest harcerką i chyba rekordzistką, jak myślę, w udziale w rajdach szlakiem 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a pasją Marii są góry. Wspinała się w Himalajach, zdobywała szczyty Kaukazu. Witam serdecznie, Marię Kołakowską.
Witam, dzień dobry.
I od gór chciałbym zacząć naszą rozmowę, bo wspólnie wspinałyście się w Tour de Mont Blanc i zdobywałyście jeden z płaskowyżów Norwegii. Jak właściwie relacja matki i córki realizuje się w górach? To znaczy, rywalizujecie ze sobą? To się zdarza, że matka z córką w górach rywalizują o to, kto będzie wyżej i szybciej, czy tylko współpracujecie?
Na rywalizację nie ma szans, ponieważ Marysia idzie 200 metrów z przodu, a ja wlotę się z 200 metrów z tyłu, więc to o czymś takim nie ma szans. Znaczy, to bardziej niż wspinaczka, to jest trekking, wędrówki, ale tutaj, rozpoczynając ten temat, muszę powiedzieć taką historię, że kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży z Marysią, bo już miałam dwóch synów i po jakimś czasie wróciłam w góry, pojechałam na pierwsze wakacje, jeszcze wtedy sama, chłopcy zostali z tatą, no i tak fajnie odżyłam, to się okazało, że jestem w ciąży, siedziałam i płakałam, że jestem w ciąży. Płakałam z powodu gór oczywiście, że w góry nie pojadę, a po latach okazało się, że Marysia jest najfantastyczniejszym towarzyszem na wyprawy górskie. Ona niczego nie potrzebuje, nic jej nie przeszkadza, ani deszcz, ani ulewa, ani to, że jedzenie się skończyło. To dla wszystkich matek mówię, żeby się nie martwiły, bo córka to jest specjalny dar od Boga.
Nasza rywalizacja polega zazwyczaj na tym, kto weźmie więcej bagażu. Im mama ma więcej lat, tym bardziej muszę walczyć o to, żeby wziąć jak najwięcej bagażu, bo mama chce nosić wszystko swoje, a mi jest głupio, że jestem taka młoda i w pełni sił. A poza tym rywalizujemy w kwestii pomysłów na wyprawy, kto wymyśli lepsze i więcej.
Jak byliśmy na Tour de Mont Blanc, to jest taki 12-dniowy szlak wokół Mont Blancu. Nie jest on taki bardzo wysoki, bo tam się powiedzmy do 2700, o ile pamiętam, tak, Marysia, dochodzi. Jest tylko jedna ferra. Jeden dzień jest takiej wspinaczki, no podobnej do Orlej Perci, ale za to codziennie były burze i to takie z piorunami, a spałyśmy w górach oczywiście w namiocie, na mniej więcej 2000 metrów, to tak było najniżej. Ponieważ to było ze 4 lata temu, no to Marysia jeszcze miała z 20 lat, to wtedy czułam się bohaterem, no bo musiałam udawać, że ta burza to absolutnie nie jest groźna. Oczywiście bałam się pewnie tak samo jak ona, ale miałam właśnie to swój moment bohaterstwa.
Myślę, że bardziej się chyba nie dało bać, bo jak jechaliśmy, to całą drogę się modliłam, żeby nas tylko burza nie spotkała i pierwszej nocy była taka burza, jakiej jeszcze nie widziałam.
No to jest fajnie po prostu tak wędrować z córką. To na innych poziomach po prostu to się zupełnie tutaj wędruje razem, nie? Jest taka specyficzna więź.
A co z częścią męską waszej rodziny przy takich wyprawach? Czy oni po prostu dostają sygnał, że nie są na taką wyprawę zaproszeni, bo to idzie matka z córką?
Nie.
Nasza część męska boi się, kiedy wymyślimy kolejny wyjazd i co ich znowu spotka.
A czyli są z wami, a wy się wspinacie?
Nie, to nie, tak, to zaczynaliśmy wszyscy razem, tylko to jest tak, no wiadomo, przychodzi taki wiek, kiedy synowie już, nawet no, nie należy ich brać z sobą, nie, już zaczynają sami planować. No też przychodzi taki wiek, kiedy córka już nie pojedzie z mamą i to jest bardzo przykre, bo akurat Marysia wyszła za mąż, więc myślę, że już nie będę jej namawiała, muszę teraz pomyśleć o samotnych wyprawach. Ale oczywiście zawsze mąż, bo też i z mężem miałam takie wyprawy we dwoje.
Pozdrawiamy tylko. Andrzeja Kołakowskiego.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam mojego męża i oczywiście były też takie, tylko że jak po prostu, jak nie może mąż, trzeba jechać samemu, to nie należy się wahać po prostu. Trzeba brać plecak i jechać i nie zastanawiać się. Przygoda to jest coś fantastycznego.
Nie pomyliłem się, drodzy Państwo, że gościmy dzisiaj w studio naprawdę odważną matkę i odważną córkę, nie tylko w kontekście starć się z systemem komunistycznym przed rokiem 89, no ale też dzisiaj gotowe do wypraw ekstremalnych. Dzień Matki, który dzisiaj obchodzimy, bo jest 26 maja, jest obchodzony właściwie na całym świecie, ale w różnych datach. W Polsce ma swoje tradycje przedwojenne. Sam kult oczywiście matki sięga jeszcze starożytności, co jest naturalne. Czy 26 maja to jest jakiś szczególny dzień w waszym życiu?
Staramy się jakoś szczególniej okazać mamie tą miłość i uwagę. Zawsze jakieś prezenty przygotowujemy, ale myślę, że też nie można się skupiać tylko na tym dniu, bo każdy dzień powinien być dniem matki i my mamy każde wakacje gdzieś, jak jedziemy razem, to też jest dzień matki w pewien sposób, bo gdzieś tam okazujemy sobie tą miłość i wsparcie wzajemne.
Chociaż... Kiedyś taka pani u nas na wsi, sąsiadka, powiedziała mi coś takiego, pani Aniu mówi, synów rodzi się dla synowej, a córki dla siebie. No i chyba tak jest. Tak samo się wszystkie dzieci kocha, absolutnie tak samo, ale to jest prawda, że ta córka zawsze będzie blisko. Ja tylko pochwalę się, że właśnie dzisiaj od Marysi, od mojego kochanego zięcia, dostałam w prezencie na Dzień Matki piękny portret Piłsudskiego. Taki wymarzony. Zawsze myślałam, że miałam takie zdjęcie na ścianie i zawsze myślałam, żeby sobie kupić, a tu patrzę dzisiaj taki rano, piękny prezent od nich dostałam.
Bo to też pasja Marysi, Józef Piłsudski, jego życiorys i jego służba dla Polski.
W pewien sposób pasja, myślę, że to jest coś też takiego przekazywanego u nas z pokolenia na pokolenie, bo w każdym pokoju wisi jakiś obrazek Józefa Piłsudskiego, każdy ma nad łóżkiem. I właśnie jak się przygotowywałam też do mojej pracy licencjackiej, to tak czytałam te wszystkie wspomnienia tych kobiet, no i mama przyszła do pokoju, a ja mówię, mamo, jak ja tak czytam sobie o tym Piłsudskim, to czuję takie uczucie, jakbym była zakochana po prostu. A mama mówi, ja w twoim wieku też tak miałam.
To jest prawda, rzeczywiście tak, to chyba taka pierwsza wielka miłość mojego życia Piłsudski. On jest taką kwintesencją etosu żołnierskiego, którego największym sensem jest miłość i ofiara za ojczyznę. I dlatego zawsze był dla mnie taki bardzo, bardzo ważny. I tak się cieszę, że właśnie, że Marysia podobnie. Ja jej nie namawiałam, nie zachęcałam, ale to tak samo się po prostu stało.
To jest coś wyssanego z mlekiem matki po prostu.
Nawet z tej krótkiej rozmowy wynika, że właśnie wasza codzienność, ale wynika to też z waszego życiorysu, wypełniona jest historią. Trochę też lokalną polityką. Anna Kołakowska była radną miasta Gdańska jakiś czas temu. Z całą pewnością wasze życie jest też wypełnione działalnością społeczną. Uczestniczyłyście w wielu ważnych społecznych dziełach, głównie tych przywracających pamięć o żołnierzach niezłomnych. Nie będę więc pytał o kolejne pasje historyczne. Usłyszeliście o Piłsudskim i o jego wpływie na życie i matki, i córki. One są oczywiste, a nasz program, przypomnę słuchaczom, nazywa się Historia Nieoczywista. Obie jesteście też z zawodu historyczkami czy historykami?
Nie wiem, jak może być historykami, nie przywiązujemy. Nie jesteśmy feministkami.
Rozumiem. Ale proszę was obie, a różni was naturalnie jedna generacja, o kilka słów do tych, którzy wątpią właściwie, że w życiu codziennym historia jest ważna.
Historia ma taki wpływ na życie człowieka, że jeśli coś się dzieje w świecie, to człowiek jest gdzieś tam to sobie w stanie odnieść do jakichś wydarzeń, które były kiedyś. W pewien sposób może przewidzieć trochę tą przyszłość albo wiedzieć, jak się zachować w jakiejś sytuacji. A poza tym te różne postawy różnych bohaterów kształtują bardzo charaktery nasze teraz i odwagę i jak człowiek czyta o postawach właśnie na przykład jakichś kobiet młodych czy mężczyzn, którzy byli w stanie oddać swoje życie za ojczyznę, to tak naturalnie staje się trochę odważniejszy, chce z nich brać przykład i być jak najlepszym człowiekiem. Dużą rolę w takim przekazywaniu historii odgrywają mamy, bo ojcowie często są jakby stworzeni do tej pracy, zajmują się takimi różnymi sprawami finansowymi itd., a to mamy zajmują się wychowaniem. Właśnie tak jak było u mnie, to myślę, że tak samo było w wielu rodzinach tych wszystkich bohaterów, że to mamy były odpowiedzialne za tą wrażliwość taką na piękno i takie wartości właśnie.
No właśnie to, co podkreśliła Marcia, że historia ma też aspekt nauczycielski. Wiemy, że jest nauczycielką życia i to z całą pewnością tak jest. I wydaje mi się, że bez tej wiedzy historycznej bylibyśmy ślepi idąc w przyszłość. Natomiast chyba ciekawsze dla mnie właśnie w historii jest to, co powiedziała Marysia. Te piękne postawy, te wzory do naśladowania, odniesienie własnej sytuacji do tej sytuacji z przeszłości i szukanie właśnie wyjścia, patrząc na te dawniejsze czasy. I mi się wydaje to bardzo ważne i nie wydaje mi się, żeby świat się aż tak bardzo zmienił, żebyśmy nie mogli szukać odniesień we współczesności do tego, co minęło. Myślę, że historia jest po prostu fascynującą przygodą, niezwykłą przygodą. No z perspektywy tego dzisiejszego, też trochę smutnego świata, może się wydawać komuś baśnią, ale przecież to była rzeczywistość. To była rzeczywistość, ona naprawdę istniała.
Chciałbym jeszcze na moment się przy tych postaciach zatrzymać, o których obie wspominałyście. W polskiej pięknej, ale jednak często tragicznej historii mieliśmy wiele wspaniałych, dzielnych kobiet, które podejmowały walkę o niepodległą Polskę, nawet w obliczu dwóch tak przerażających totalitaryzmów. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydaliśmy ostatnio piękny album poświęcony Zofii Kossak-Szczuckiej, nie tylko doskonałej literatce, działaczce katolickiej, ale także dzielnej działaczce Żegoty, Rady Pomocy Żydom i autorce apelu o pomocy Żydom właśnie w czasie niemieckiej okupacji. Mamy nasze pomorskie symbole walki o wolną Polskę, Danutę Siedzikównę Inkę, która jak myślę jest bliska naszemu sercu, czy ikonę Solidarności Annę Walentynowicz, z którą znałyście się, Anna, przecież osobiście. Chciałbym spytać o bohaterki polskiej wolności, szczególnie ważne dla Was.
Ja odkryłam w zeszłym roku taką kobietę, Olgę Leopoldynę Stawecką. Właśnie ona walczyła w Legionach. Bardzo często właśnie się mówi o tych bohaterkach z okresu II wojny światowej, a właśnie bardzo mało, mam wrażenie, się mówi o tych z okresu I wojny światowej. A to była kobieta, która uciekła razem z bratem i kolegami z domu właśnie w 1914 roku, jak miała chyba około 17 albo 18 lat, żeby właśnie wstąpić do Legionów. No i tam w męskim przebraniu wstąpiła do tych Legionów. No a później już tak angażowała się też w inny sposób, no chyba jako sanitariuszka, bo musiała wrócić do domu ze względu na trudną sytuację rodzinną, ale poznała wojskowego, który był też z nią zachwycony, on ją oczarował też tym, że był jakimś tam oficerem, ale jak wzięli ślub, no to okazało się po chwili, że jednak jemu to nie odpowiada, że ona chce dalej walczyć, bo powinna na niego czekać ze śniadaniem, z obiadem, no i zaczęły się problemy straszne, a ona nie myśląc dużo po prostu uciekła od męża i najwięcej jakby jej relacji jest zachowanych w listach, które pisała do takiej kobiety, jakiejś swojej powierniczki takiej i właśnie powiedziała, że w rozpaczy obrzuciła się w wir walki, żeby odpokutować plamę na honorze swojego męża, który jest żołnierzem i Wojska Polskiego i właśnie zabranie jej po prostu bronić ojczyzny i sama poprowadziła później oddział kobiet do obrony Lwowa, później w czasie wojny polsko-bolszewickiej do obrony Wilna też. No i ostatecznie wstąpiła do zakonu, bo jej małżeństwo zostało unieważnione. Ale siostry ją wspominały jako taką właśnie z takim wojskowym charakterem, na przykład taką charakterną kobietę, jak na przykład coś niosła, to zawsze jak otwierała drzwi, to otwierała butem. Także to jest dla mnie taka naprawdę wspaniała postać. Ona też pisała w rozpaczy trochę po tej utracie męża, że jej największą miłością jest ojczyzna, Bóg, a później rodzina i nic więcej. Jakby całe swoje życie poświęca po prostu ojczyźnie, bo to jest dla niej najważniejsza sprawa, której sobie nie wyobraża gdzieś tam puścić, ale też bardzo mi się podobało w książce pani Joanny Szarek. Była opowieść o rodzinie Wieniawy Długoszowskiego. Narzeczona jego pradziadka, jak miała 14 lat, to kazała mu iść do powstania styczniowego, ponieważ powiedziała, że nie wyobraża sobie wziąć ślubu z kimś, kto nie walczy za ojczyznę. Miała 14 lat, nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj jakaś 14-latka w ogóle pomyślała, że można wziąć broń albo cokolwiek. Także to jest też dla mnie taka bardzo wyjątkowa postać.
Piękne kobiety mamy w naszej polskiej historii, drodzy Państwo. Nasi słuchacze pewnie po raz pierwszy słyszą tą historię. Ja jako historyk po raz pierwszy słyszę to imię i nazwisko, ale widzimy, że miłość do ojczyzny zwyciężyła tutaj z miłością do mężczyzny i to chyba nie jest rzeczywiście standard. A Anna Kołakowska?
Jak Marysia pisała swoją pracę licencjacką, no to ja oczywiście jako dobra mama postanowiłam, że też coś poszukam, żeby głupsza nie być od niej. No i trafiłam na taką piękną książkę Marii Burchackiej z 1933 czy 5 roku. Ciche bohaterki, kobiety w powstaniu styczniowym. To jest książka, która ma 400 stron i na tych 400 stronach opisanych jest kilkaset kobiet, które, ale to chyba zdaje się, że ona się zaczyna jeszcze, taki wstęp jest powstanie styczniowe, zaangażowanie w tą konspirację międzypowstaniową i powiedziałabym, że nie mogłabym wybrać którejś konkretnie, bo one wszystkie były piękne, wszystkie były tak bohaterskie i kiedyś zwróciłam uwagę na taką rzecz, bo pomyślałam sobie, zawsze dla mnie kobiety żołnierki były najważniejsze, ale jak właściwie pomyślałam sobie, ale przecież te sanitariuszki, to one nie mogły zostawić rannych, kiedy oddział się wycofywał, musiały zostać z nimi wtedy, kiedy przychodził wróg. Były w najtrudniejszej sytuacji. To one bez broni były pod ostrzałem kul, wyciągały rannych. Więc myślę właśnie, że trudno teraz powiedzieć o tym, kto dla mnie jest najpiękniejszy, skoro wszystkie były tak niezwykle piękne, te kobiety. A tą książkę właśnie Marii Burchackiej polecam Państwu. Ona jest w Federacji, dostępna w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Tam też to jest niewyczerpane źródło pamiętników, wspomnień różnych. I te kobiety, które organizowały pomoc medyczną i te, które ukrywały powstańców, one potem sprawdzały się niezwykle w więzieniach. Ich postawa w więzieniach była fantastyczna. A inne z kolei właśnie z bronią wcale nie brakowało w XIX wieku kobiet, które, chociaż przecież nie było to popularne, nie było to naturalne, że one walczą, ale nie brakowało takich kobiet. Więc te postawy, ich wszystkie są godne naśladowania. I potem pomyślałam sobie właśnie, potem w Armii Krajowej było tak dużo dziewcząt i opowiadałem kiedyś Iza Kochanowska, łączniczka majora Zapory, która, z którą się tak w pewnym sensie przyjaźni. Miałam bliskie relacje z nią, ona mieszkała w Sopocie, zmarła kilka lat temu i opowiadała mi, że jak przyszła do oddziału, bo w czasie wojny oczywiście była łączniczką, ale nie była w oddziale leśnym i w 1945 roku po przejściu już frontu przyszła do oddziału, w 1946 już była u zapory i usłyszała, jak chłopcy z oddziału mówią, ciekawe, czy ona taka łatwa i lekka, czy ideowa. I mówi, tak się wściekła, mówi, nic nie powiedziałam, spałam od tej pory w stodole z karabinem pod głową i pomyślałam sobie, jak której w nocy podejdzie, to jak mu serię puszczę z karabinu, to on zobaczy, jak jestem łatwa. A i mówi, oczywiście po kilku dniach oni przekonali się, jak bardzo ideowa była Iza Kochanowska i jak na przykład ona jako sanitariuszka jechała na wozie, to rzucali kwiaty na ten wóz, okazywali bardzo dużo pięknego szacunku. I tak pomyślałam sobie właśnie, że to wzór tych kobiet, które były prekursorkami w tej walce o wolną Polskę, powodował, że kolejne dziewczęta szły do walki, no bo inaczej nie mogły, widząc tak wspaniałe postawy, tak wspaniałe kobiety. Jedne po prostu były wzorem dla drugich. I tak sobie myślę, i w moim przypadku też oczywiście tak było w stanie wojennym, także, że jednak odnosiliśmy się do tych ludzi, którzy przed nami walczyli za Polskę. O kobietach wtedy nie było wiele wiadomo oczywiście, nikt takimi kategoriami nie myślałam, że to tak jak te kobiety, bardziej to dziadek o ułanach opowiadał, prawda? Ale jednak mimo wszystko teraz z perspektywy czasu właśnie widzę ten ciąg po prostu i to wzorowanie się kolejnych pokoleń, jedne na drugich i ta walka kobiet w XIX wieku spowodowała, że w następnym wieku było ich naprawdę dużo już, tych włączających się w walkę o wolną Polskę. Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona Piłsudskiego, opisywała, że jak była dzieckiem, przymierzyła na palec kiedyś pierścionek, ten powstańczy z orłem, a babcia powiedziała, zdejmij to, Olu, bo na to trzeba sobie zasłużyć miłością do ojczyzny, czynami trzeba sobie taki pierścionek nosić. No i ona potem się sprawdziła i kiedyś też opisywała, jak była cała wyładowana, oklejona pod suknią dynamitem, przewróciła się na ulicy i nie mogła stać, bo ten dynamit 50 kilo ważył. I na szczęście podszedł do niej jakiś Rosjanin, chyba policjant rosyjski czy żołnierz i pomógł jej wstać. Dziwił się, czemu taka dziewczyna drobna, taka ciężka jest. Ale właśnie to jest też to ogromne, wielkie bohaterstwo. Udział jej w akcji pod Bezdanami. No w wielu tych sytuacjach, więc tych dziewcząt naprawdę każdą trzeba podziwiać, bo to przecież tak jak ona, krucha, drobna dziewczyna z 50 kilo dynamitu pod suknią. Czy to nie jest takie bohaterstwo, którym trzeba się zachwycić?
Ale moja mama też była taką bohaterką, no nie, bo tak przewoziła całe plecaki. Były ogromne. Ja myślę, że to też warto. Wspomnieć, że jakby dla mnie moja mama też jest bohaterką, ponieważ to ona mnie uczyła odwagi właśnie też swoimi opowieściami z tego więzienia. W końcu miała 17 lat, jak siedziała pierwszy raz, jak siedziała w więzieniu. Także to jest też jakby coś, co mnie inspiruje do różnych
działań. Chwała Bogu, że miałam słuchacza, tak? Bo chyba też rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć słuchacza w tych sprawach takich, bo żeby opowiedzieć o tej walce, nie? Bo nie dość, że wtedy ten etos się przenosi, to jest jedna sprawa, ale człowiek nie ma takiego poczucia, że o, nikogo to nie obchodzi, co robiliśmy, nie? To raczej to jestem Marysi wdzięczna, że chciała słuchać.
Ale ulubiona anegdota moja i mojego najstarszego brata jest taka, że jak ktoś nie mógł sobie z czymś poradzić u nas w domu, to mama mówiła, jak to nie możesz? Ja w twoim wieku już w więzieniu siedziałam.
drodzy Państwo, i tym humorystycznym akcentem, ale akcentem dotyczącym właśnie strasznych czasów komunizmu, które przeżyła i pokonała Anna Kołakowska, ale też opowieścią o wspaniałych kobietach, które są w łańcuchu polskiej narodowej świadomości, o których nie damy zapomnieć. Pozdrawiamy wszystkie kobiety, pozdrawiamy matki w dniu ich święta. Drodzy Państwo, moimi i Państwa gośćmi były dzisiaj Anna Kołakowska i Maria Kołakowska, która chce jeszcze coś powiedzieć.
Ja chciałam też złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej kochanej teściowej, bo ona też mnie bardzo dużo uczy w życiu i jestem jej bardzo wdzięczna za wszystko.
Przyłączamy się do tych życzeń. Dziękuję Państwu, dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom. Wszystkiego dobrego dla wszystkich matek.
Dziękujemy, do widzenia Państwu.
Przegląd dwumiesięcznika w sieci historii.
Była córką marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który wydając ją za mąż za starostę lwowskiego Adama Mikołaja Sieniawskiego, wyznaczył jej 100 tysięcy złotych posagu i dołożył 30 tysięcy rocznego dochodu, zawrotna kwota. Elżbieta Sieniawska, hetmanowa pracująca. Do przełomu wieków XVII i XVIII przenosi nas takim kuszącym tytułem Joanna Pucholska na łamach majowo-czerwcowego dwumiesięcznika w sieci historii. Artykuł o szalenie majętnej hetmanowej kusi ciekawostkami. Wychowanica i przyjaciółka Marysieńki Sobieskiej czuła się w Warszawie jak ryba w wodzie. Czytamy, ale w mężowskich Brzeżanach ogarniała ją nuda, więc przy nadarzającej się okazji uciekała do stolicy. O bajecznej fortunie zarządzanej przez kobietę w czasie nieobecności męża więcej w numerze. Natomiast w artykule Długa kariera szczepionek znajdziemy ich historię. Pierwsze para szczepionki, preparaty je imitujące, powstały w starożytnych Chinach, a jedne z pierwszych europejskich prób szczepień związane były ze skazańcami i dziećmi z sierocińca. To już wiek XVIII. Czym różnią się obecne szczepionki od dawnej wariolizacji i jakie jest w tym wszystkim miejsce krów? O tym więcej w artykule Krzysztofa Żaryna. W numerze znajdziemy jeszcze obszerny artykuł o powstaniach śląskich i postaci Panteonu Śląskiego, Konstantym Wolnym. Natomiast Mariusz Olczak pisze o uszach konspiracji, czyli wielkiej sieci informacyjnej Armii Krajowej, a dokładniej o referacie 993, który jest, zdaniem autora, nie tylko mało znany, ale także mało rozpracowany zarówno przez powojenne śledztwa, jak i późniejsze historyczne badania. Czym zajmowała się więc jednostka, jaka była jej struktura organizacyjna i dlaczego tak mało o niej wiemy? I nie tylko o tym. Na łamach majowo-czerwcowej w sieci historii.
Historia nieoczywista.